Przeczytajmy fragment Pisma Świętego z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, wersety od 13 do 21. Jezus mówi, Ewangelia Jana, 3 rozdział od wersetu 13. Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. To jest Boże Słowo. Jutro prawdopodobnie dużo ludzi będzie ogarniętych pewnym szałem zakupowym, co prawda. Wielu ludzi będzie chciało okazywać innym, jak bardzo ich kochają. A jak okazać komuś, że się go kocha? Kupując sobie czekoladki, kupując sobie kwiaty, kupując sobie kartkę walentynkową. Oczywiście, że nie. Nie można komuś okazywać miłości, kupując sobie różne rzeczy. Tak, więc żeby okazać komuś miłość, czy wyrazić, że się kogoś kocha, to trzeba coś dla tej osoby kochanej zrobić. Ale też nie chodzi o to, żeby coś po prostu zrobić, prawda? Coś ogólnie. Wczoraj na przykład słyszałem o człowieku, który postanowił, że pobije rekord w biegu po śniegu bosymi stopami. Więc tak sobie myślałem, to oczywiście to nie jest walentynkowy prezent dla swojej ukochanej, czy dla tej ukochanej tego człowieka, ale sobie myślałem, no jakby ktoś postanowił coś takiego zrobić, to czy to byłby dobry prezent, czy dobry sposób okazania komuś, że się osobę kocha. Więc w moim wyobrażeniu nie bardzo, bo ten człowiek prawdopodobnie raczej te rzeczy robi dla siebie niż dla kogoś. Jakby nie chcę oceniać tego człowieka. W każdym razie chodzi o to, żeby zrobić coś dla kogoś, co tej osobie zrobi przyjemność. Sprawi radość tej osobie, co będzie przyjemne dla tej osoby. Co uszczęśliwi tę osobę. Nie myślisz wtedy o sobie, ale myślisz o tej drugiej osobie i robisz ze względu na nią, z myślą o niej, z myślą o jej pragnieniach, o jej szczęściu i radości jakąś rzecz. Więc idea wyrażania miłości jest, myślę, jasna. Dajesz osobie kochanej coś od siebie, z myślą o tej osobie. Więc jutro walentynki, czyli Dzień Zakochanych, więc korzystając z tej okazji, to pomyślałem, że no warto powiedzieć coś o Bożej miłości. Bo to jest nasz, można powiedzieć, ukochany, tak? To jest nasz Pan, którego miłujemy, którego kochamy i ze wzajemnością. On pierwszy ukochał nas, Pismo Święte nas uczy, ale myślę, że to jest dobra okazja, żeby sobie przypomnieć kilka rzeczy odnośnie Bożej miłości. Zresztą każdego dnia, bo Boża miłość jest tak wspaniała, że warto o niej mówić każdego dnia, a nie tylko przy okazji. Ale myślę, że to jest dobra okazja, żeby właśnie zobaczyć prawdziwą miłość. Na czym polega prawdziwa miłość, miłość Boga. Ponieważ Biblia uczy nas, że Bóg jest miłością. A skoro jest miłością, to znaczy, że kocha. A jeżeli kocha, to okazuje tę miłość. I trzeba powiedzieć, że każdy dzień naszego życia jest wyrazem Bożej miłości. Kiedy na przykład patrzymy na niebo i widzimy tęcze, i widzimy te różne kolory, to możemy sobie pomyśleć o tym, że ta paleta kolorów wyraża różne sposoby, w jaki Bóg okazuje swoją miłość. Ponieważ Bóg okazuje miłość na różne sposoby, nie tylko na jeden, i okazuje ją każdego dnia. Ale na przykład to, że Bóg jest bardzo blisko każdego z nas, że w Nim żyjemy i poruszamy się, że Bóg wie o nas wszystko, Bóg zna nasze myśli. Zna nasze myśli i mimo to jest blisko nas. To jest cud. Ale to wyraża Bożą miłość każdego dnia. Gdyby na przykład była możliwość, żeby inni zobaczyli, co w tej chwili sobie myślisz, albo co myślisz o osobach tutaj zgromadzonych, albo czasami co, jakie myśli ci się pojawiają odnośnie osób tutaj zgromadzonych czy innych osób, to jak byś się czuł? Gdyby inni mogli zobaczyć twoje myśli. A Bóg je widzi. Bóg widzi myśli, jakie mamy odnośnie Jego, odnośnie innych Bożych stworzeń, odnośnie naszych bliźnich. A mimo to jest blisko nas. Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. To też jest dowód Bożej miłości. Bóg jest blisko i daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. Bóg też odpowiada na wołanie tych, którzy Go wzywają. Pan jest blisko tych, którzy są skruszonego serca, więc Bóg na różne sposoby jest, czy okazuje nam swoją miłość. Ale dzisiaj chciałem mówić o jednym szczególnym wyrazie Bożej miłości do nas i myślę, że to jest najważniejszy wyraz tej miłości. Jest to Boża miłość, która jest związana z osobą Bożego Syna, którym jest Jezus Chrystus. I dlatego chciałem się skupić wyłącznie dzisiaj na wersecie 16 z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Jest bardzo dobrze znany fragment. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Myślę, że od czasu do czasu potrzebujemy sobie pewne rzeczy przypomnieć i zobaczyć na świeżo. I mam nadzieję, że to będzie taka zachęta dla nas. Na najbliższy czas, jakby na nowo zobaczyć tę wspaniałą, dobrą nowinę o Bożej miłości, jaką Bóg okazał nam w Jezusie Chrystusie. Więc kilka rzeczy chciałbym powiedzieć, konkretnie cztery. I pierwsza rzecz jest taka, że Bóg dał Syna, ponieważ tak bardzo ukochał świat. Bóg dał swego jedynego Syna, ponieważ tak bardzo ukochał świat. Jan napisał: Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna. Jak przed chwilą powiedziałem, Bóg zna nasze myśli, Bóg zna nasze pragnienia, Bóg zna nasze dążenia, Bóg zna nasze motywacje, Bóg dokładnie wie, jacy jesteśmy. Przed ludźmi możemy ukryć pewne rzeczy. Ludzie nie widzą naszego serca, nie widzą naszych myśli, ale Bóg je wszystkie widzi, Bóg je wszystkie zna. Jeżeli spojrzymy na sytuację, jaka panuje obecnie w świecie, a szczególnie w Europie, to ta sytuacja jest, wydaje się być najpoważniejszą, jeśli chodzi, najpoważniejszą od końca zimnej wojny. Jest to konfliktowa, zapalna sytuacja, ale ta sytuacja, ona doskonale odzwierciedla ludzkie serca, nasze serca. Dlaczego jesteśmy w takim miejscu konfliktu, w miejscu zapalnym? Jesteśmy w tym miejscu, ponieważ napędza nas egoizm i chciwość. Z ich powodu chcemy panować nad innymi. Chcemy mówić innym, gdzie jest ich miejsce. Ale inni też są egoistyczni i chciwi. I oni też chcą mówić innym, gdzie jest ich miejsce. Chcą tego samego. Dlatego dochodzi do konfliktów. Dochodzi do konfliktów pomiędzy narodami. Dochodzi do konfliktów pomiędzy społecznościami. Dochodzi do konfliktów w rodzinie, ale też człowiek często jest skonfliktowany sam ze sobą. Ale kiedy dochodzi do konfliktów, to bardzo często nie przebieramy w środkach, żeby wygrać, żeby otrzymać swoje, żeby postawić na swoim. I w zasadzie, patrząc na historię człowieka, to dostrzegamy, że człowiek jest gotowy zrobić niemalże wszystko. Poświęcić wszystko, byle tylko by osiągnąć swój cel. Człowiek jest w stanie upodlić innego człowieka w sposób czasami, który nam się nie mieści w głowach. Ale dwie wojny światowe, ludobójstwa, jakie miały miejsce w ostatnich 50 latach, pokazują nam, jak bardzo jesteśmy w stanie jako ludzie się upodlić i upodlić innych. W każdym razie, więc biorąc pod uwagę to, jacy jesteśmy jako ludzie, to cud, że jeszcze się nie pozabijaliśmy. To jest cud. Ale do tego trzeba dodać jeszcze jeden bardzo poważny konflikt, ponieważ jesteśmy egoistyczni i chciwi, to też jesteśmy skonfliktowani z Bogiem, z naszym Stwórcą. Nasze działania wobec naszych bliźnich nie są wyrazem naszej miłości do bliźniego. Jest wręcz odwrotnie, ponieważ jesteśmy egoistyczni, to myślimy o sobie, kochamy siebie, pragniemy dla siebie wszystkiego, natomiast nie myślimy i nie kochamy naszych bliźnich, czego Bóg od nas wymaga. To jest jedno z dwóch najważniejszych przykazań. Nie kochamy też Boga, tak jak Bóg na to zasługuje. A Bóg zasługuje na najwyższą miłość, największą miłość. Bóg też wymaga od swojego stworzenia, aby stworzenie go kochało. Więc nie kochamy też Boga tak, jak na to zasługuje. I to powoduje, że jesteśmy skonfliktowani z Bogiem. Czyli widzimy, gdzie jesteśmy. No, konflikty z innymi ludźmi, konflikty z samymi sobą czasami, ale też konflikt z naszym Stwórcą. I do czego ten konflikt z naszym Stwórcą prowadzi, czy doprowadził? No, możemy dobrym przykład, to czy ilustracja, no to obecny konflikt między Polską i Białorusią. No jest pewien konflikt odnośnie imigrantów. I co Polacy wymyślili? No postawić mur. Tak? Odciąć się. I to, więc ten konflikt doprowadził do takiego działania, że ten mur powstaje. I tak samo jest pomiędzy nami a Bogiem. Ten grzech, ten egoizm, ta chciwość są tym murem, który staje między nami a Bogiem. My sprowokowaliśmy ten konflikt i my ponosimy konsekwencje naszych działań. To znaczy, że z powodu muru, jaki nas oddziela od Boga, to jesteśmy poza Bożym Królestwem. Nie należymy do Bożego Królestwa i nie możemy do tego Królestwa wejść, ponieważ ten mur skutecznie nas oddziela od Bożego Królestwa. Więc z powodu grzechu, naszego grzechu, jesteśmy oddzieleni od Boga. Dlatego zaskakujące jest, można powiedzieć, to, co Jan napisał, zaskakujące jest to, że Bóg tak bardzo ukochał nas, takich właśnie ludzi, skonfliktowanych z innymi, z Bogiem, egoistycznych, chciwych, i dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Więc jest to ogromne zaskoczenie, ponieważ za to wszystko, czego jako ludzie się dopuściliśmy i dopuszczamy, to w zasadzie należałoby nas, co zrobić, no zbombardować, nie wiem, wystrzelać, najechać, wybić generalnie. A Bóg co zrobił? Bóg ukochał nas. I to ukochał nas tak bardzo, że dał ludzkości swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Więc Bóg spojrzał na to, na nas, na to, jacy jesteśmy, na to, w jakim miejscu się znajdujemy, i stwierdził, że tylko Jego Syn będzie odpowiednim wyrazem Jego ogromnej miłości do nas. Nie jakiś człowiek, który jest takim samym egoistą i chciwcem jak my. Nie jakiś anioł z nieba, który jest może bardziej, nie wiem, jaśniejszy od nas, czy wspanialszy od nas. Ale nie, Bóg stwierdził, że tylko Jego Syn odzwierciedli ogrom Jego miłości do nas. Dlatego podał swojego Syna. Więc Bóg daje Syna, ponieważ tak bardzo nas ukochał. Drugi punkt. Bóg przez Syna daje nam ostateczne ostrzeżenie. Tak jak Andrzej powiedział na temat Paschy dzisiaj. Tam jest miłość, ale i sąd. I tutaj tak samo jest miłość, która wyraża się w ostrzeżeniu. Ktoś powie, ale gdzie ta ogromna miłość? Tak? Jak danie Jezusa jest wyrazem, czy może być wyrazem ogromnej miłości Boga do tych chciwych, egoistycznych i skonfliktowanych ludzi? Kiedy chłopak daje swojej ukochanej czekoladki i kwiaty, to jest to coś namacalnego. Prawda? Płynie z tego jakaś konkretna korzyść, na przykład korzyść dla podniebienia, kiedy te czekoladki zostaną zjedzone. Korzyść estetyczna, kiedy te kwiaty zostaną włożone do wazonu i będą uprzyjemniać nasz pobyt w jakimś w pokoju na przykład. Albo korzyść emocjonalna z faktu, że ta osoba jest kochana, czuje się kochana, doceniona. Jaka zatem korzyść płynie z tego, że Bóg w swojej wielkiej miłości dał nam swojego jedynego Syna? Co nam daje ten jedyny Syn? Jan pokazuje nam te korzyści, jakie płyną z faktu, że Bóg w swojej wielkiej miłości dał nam Jezusa. Pierwsza korzyść jest taka. Jan mówi, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Bóg dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Więc Bóg, dając nam swego jedynego Syna, dał Go nam, abyśmy nie zginęli. To znaczy, że dając nam Syna, Bóg daje też nam ostrzeżenie. Bóg przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, z powodu swojej wielkiej miłości do nas, mówi nam, że droga chciwości, droga egoizmu i konfliktu z Bogiem i z ludźmi źle się dla nas skończy, najprościej mówiąc. Bardzo źle. Ta droga prowadzi na wieczną śmierć. Ta droga prowadzi do piekła. Ta droga prowadzi na wieczne oddzielenie od Boga i Jego chwały. I ból i cierpienie, jakie dzisiaj już doświadczamy, jest jedynie przed smakiem tego, co nas czeka w wieczności, jeśli dalej będziemy iść tą drogą. I Jezus nas przed tym ostrzega. Ale ktoś zapyta, no ale czy ostrzeżenie może być oznaką miłości? Czy jeżeli jak ktoś nam mówi, żeby czegoś nie robić, to czy to jest wyraz miłości i troski tej osoby? W tym tygodniu byłem na spacerze w Jastrzębiej Górze nad morzem. Nie wiem, czy wiecie, tam są takie klify dosyć wysoko. Więc jak ktoś by spadł z tych klifów, to można się nieźle poturbować albo nawet zabić. Więc szedłem sobie ścieżką na górze tego klifu i co po stronie tego klifu była barierka przez całą ścieżkę. I co jakiś czas pojawiała się tabliczka z informacją, aby nie przechodzić za tą barierkę, ponieważ grozi to spadnięciem z klifu. Ale cóż, mógłbym przecież sobie pomyśleć, a co mi tam po tych ostrzeżeniach, przecież pójdę sobie, a było takie miejsce, gdzie trawy już nie było, na samym brzegu tego klifu, czyli ludzie chodzili tam, czyli wydeptana trawa, pójdę sobie i zrobię sobie selfie jakieś, prawda? Co tam się będę przejmował ostrzeżeniami? Ale po co ta tabliczka jest? Po co ta barierka jest? Czy po to, żeby psuć nam zabawę? Czy po to, żeby może nas ochronić? Po co na drodze są znaki ostrzegawcze? Na przykład, że zakręt będzie za chwilę. Albo żeby zwolnić. Po co te znaki są? Po to, żeby psuć nam dobrą zabawę? Przecież moglibyśmy pędzić naszym samochodem, jeżeli, a jeszcze jak ma dużo koni, to może bardzo szybko pędzić, prawda, żeby mieć zabawę. Więc po co są te znaki ostrzegawcze? Żeby popsuć nam zabawę, czy żeby nas chronić? Nas, życie nasze i życie innych ludzi. Ojciec na przykład, który mówi swojemu dziecku, małemu dziecku, aby nie wjeżdżało rowerem na ulicę, mówi to po to, bo chce dziecku popsuć zabawę, czy mówi po to, żeby je ochronić, ponieważ je kocha. Więc ostrzeżenia mają na celu nas chronić. Ostrzeżenia są dla naszego dobra, więc zdecydowanie są wyrazem miłości. Zatem ostrzeżenie, jakie Bóg do nas kieruje przez Jezusa Chrystusa, jest wyrazem Jego ogromnej miłości do nas. Gdyby Bóg się nami nie przejmował, to by nie dbał o to. To by nas nie ostrzegał, nie posyłałby swojego jedynego syna. Ale że Bóg nas kocha, to nas ostrzega. Jak nas ostrzega Jezus? No poprzez swoje nauczanie przede wszystkim. Jezus uczy nas, jakie są wieczne konsekwencje naszej chciwości, naszego egoizmu, konfliktów. Jezus ostrzega nas przed pójściem tą drogą. Na przykład w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, werset 13-14. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. I z 18 wersetu, 8 werset. Jeżeli twoja ręka lub noga przywodzi cię do upadku, odetnij ją i rzuć daleko od siebie. Lepiej byś dostąpił życia okaleczony lub kulawy, niż mając ręce i nogi był wrzucony do wiecznego ognia. Więc Jezus daje różne ostrzeżenia, to jest tylko kilka, a tych ostrzeżeń jest dużo. Więc Jezus wielokrotnie w takich słowach mówi o wiecznych skutkach egoizmu, chciwości czy naszego grzechu. I dlatego Jezus wzywa ludzi do opamiętania. Czyli Jezus wzywa do zmiany drogi, do zmiany sposobu życia. Jezus wzywa do pójścia za Nim generalnie. Ale też Jezus jest dla nas ostrzeżeniem w inny sposób. Poprzez krzyż, którego doświadczył. Jezus zawisł na krzyżu z powodu nie swoich win, ale naszych. Jedna z pieśni chrześcijańskich, nie śpiewamy tej pieśni, ale jedna z chrześcijańskich pieśni mówi tak: to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Więc Jezus cierpiał na krzyżu nie dlatego, że uczynił coś złego. Jezus cierpiał na krzyżu z powodu naszych win, z powodu naszych grzechów, z powodu naszego egoizmu i chciwości. Tym samym pokazał, że nasze grzechy zasługują na karę, na najwyższą karę. I pokazał też, że nasze grzechy, nasz egoizm, nasza chciwość spotka się z odpłatą Boga. Ponadto widzimy, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to w pewnym momencie zapanowała ciemność na ziemi. Ta ciemność wyraża wylanie Bożego gniewu. I ten gniew został wylany na Jezusa, który został ukrzyżowany. I wtedy co Jezus zawołał? Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Widzimy zatem, co działo się na krzyżu. Jezus umierał za nasze grzechy. I z powodu naszych win Bóg go opuścił. A jeśli Bóg nie oszczędził swojego jedynego syna i wydał go za nasze grzechy i opuścił go na krzyżu, to jak myślisz, co czeka ciebie, jeżeli będziesz dalej szedł tą drogą chciwości, egoizmu, konfliktu z bliźnim i z Bogiem? Jeśli Bóg nie oszczędził swojego jedynego syna, ale go za nas wszystkich wydał, miałby oszczędzić ciebie, który jesteś Bożym wrogiem? Więc Bóg w swojej ogromnej miłości pokazuje nam, co się z nami niechybnie stanie, jeśli nie zejdziemy z tej drogi. Jest to ogromne ostrzeżenie dla każdego z nas, tak jak ogromna jest Boża miłość do nas. Ale trzeba tutaj dodać, że jest to ostateczne ostrzeżenie, jakie Bóg kieruje do człowieka. Jeśli zignorujemy Jego jedynego Syna, którego nam dał, jeśli zignorujemy krzyż, na którym Jezus zawisł, to nie ma już większego kogoś, kto mógłby przyjść i kolejny raz nas ostrzec. Nie ma też już większego ostrzeżenia jak krzyż Jezusa. Dlatego Jego ostrzeżenie, jakie przynosi nam Jezus, jest ostatecznym ostrzeżeniem, jakie Bóg do nas kieruje. Więc Boża miłość wyraża się w tym, że Bóg nas ostrzega i daje nam ostateczne ostrzeżenie. Po trzecie, Boży Syn jest dla nas jedynym ratunkiem. Więc druga korzyść, jaką mamy dzięki temu, że Bóg dał swojego jedynego Syna, jest taka, że jest On dla nas ratunkiem albo zbawieniem. Jan napisał: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan mówi nam, że Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tym samym mówi nam, że Boży Syn, Jezus Chrystus, jest dla nas ratunkiem. Jezus jest dla nas ostrzeżeniem, ale też jest naszym ratunkiem. Dwa w jednym, można powiedzieć. Cały pakiet. I to jest wyraz ogromnej Bożej miłości. Więc o co chodzi z tym ratunkiem? Otóż Chrystus w ostrzeżeniu, jakie do nas kieruje, mówi nam o tym, że z powodu naszego grzechu, naszego egoizmu, chciwości, konfliktów, ciąży na nas wina. Tak? Ciąży na nas wina. A tam, gdzie jest wina, musi być kara. Sprawiedliwość wymaga kary. Jeżeli jest przestępstwo, to sprawiedliwość wymaga, żeby to przestępstwo zostało ukarane. Wymaga ukarania sprawcy przestępstwa. I w jakiej nas to stawia sytuacji przed Bogiem? Myślę, że ten obrazek bardzo dobrze oddaje naszą sytuację. W zasadzie w naszej sytuacji, w naszym położeniu nie musimy się zastanawiać, czy zostaniemy ukarani i czy gilotyna opadnie. W naszej sytuacji jest wyłącznie kwestia tego, kiedy się to stanie. Ponieważ nasza wina jest bezsprzeczna. Nasza wina jest jasna. W związku z tym zostaniemy ukarani. Jest to wyłącznie kwestią czasu. I krzyż Pana Jezusa Chrystusa nam to poświadcza. Ale Jan mówi nam, że Boży Syn jest dla nas ratunkiem. Więc w jaki sposób Jezus nas ratuje? Bo ewidentnie, patrząc na tego człowieka, to ten człowiek nie może już nic zrobić, żeby cokolwiek, żeby zmienić w jakikolwiek sposób swoje położenie, swoją sytuację. Ten człowiek na obrazku jest unieruchomiony i nie jest nawet w stanie się ruszyć, może tylko głową trochę ruszyć. Tak samo jest z nami. Grzech nas unieruchomił. Grzech nas, można powiedzieć, sparaliżował i w związku z tym nie jesteśmy w stanie uczynić nic, żeby cokolwiek zrobić dla Boga, w kierunku Boga, żeby odkupić siebie swoimi uczynkami. A ponieważ ciąży na nas wina, ponieważ jesteśmy grzesznikami, egoistami, chciwcami, to wpływa na całokształt naszego życia. Więc nie możemy zrobić nic, co mogłoby odmienić naszą sytuację. Jedyna nasza nadzieja w tym, że ktoś przyjdzie i nas uratuje. Uwolni nas z tych więzów i zabierze nas z tej gilotyny. I tutaj właśnie daje o sobie znać ogromna Boża miłość, jaką Bóg okazał nam w Jezusie Chrystusie. Ponieważ Bóg dał swojego Syna, aby nas uratować. I co zrobił Boży Syn? Jak Chrystus nas uratował? Otóż, najprościej mówiąc, Jezus stał się naszym zamiennikiem. Jezus zamienił się z nami miejscami. To znaczy, że Boży Syn dobrowolnie wziął na siebie nasze winy i poddał się karze, która należała się nam. Jezus położył się w miejsce tego człowieka na obrazku, można powiedzieć. Zamiast nas i pozwolił, aby ta gilotyna Bożego gniewu spadła na Niego. Dlatego Jezus dał się ukrzyżować. Dlatego Jezus umarł na krzyżu. Dlatego też Jezus przed swoją śmiercią zawołał: wykonało się. Tym samym Boży Syn poprzez swoją śmierć uwolnił nas z niewoli grzechu i śmierci. A ponieważ Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to tym samym wyraził swoją akceptację dla tego, co Chrystus uczynił na krzyżu. Ale też Bóg wskazał, że tylko to, co Jezus zrobił, może uwolnić człowieka z niewoli grzechu i śmierci. Dlatego Boży Syn jest jedynym ratunkiem dla człowieka opanowanego przez chciwość, przez egoizm i skonfliktowanego z ludźmi i z Bogiem. Dlatego Jan napisał, że każdy, kto w Niego wierzy, kto zaufa Bożemu Synowi, nie zginie, ale ma życie wieczne. Jezus jest naszym jedynym ratunkiem. I czwarty punkt, ostatni. Boży Syn jest ratunkiem dla każdego wierzącego. Jan napisał, Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan co prawda nie mówi tu już o korzyściach, raczej wskazuje na grupę, która może korzystać z ratunku Jezusa. Ale ta grupa też wskazuje na ogrom Bożej miłości do nas. Kto może korzystać z ratunku, jaki jest w Jezusie Chrystusie? Kto może mieć życie wieczne? I Jan mówi nam, czy też Jezus mówi nam, że każdy człowiek, który uwierzy, który zaufa Jezusowi Chrystusowi, otrzyma życie wieczne. Każdy człowiek. Nie ma znaczenia, kim ten człowiek jest. Nie ma znaczenia, z jakiego pochodzi narodu. Nie ma znaczenia, co ten człowiek posiada. Nie ma znaczenia, jakie ma wykształcenie. Nie ma znaczenia, jak bardzo gorliwy jest religijnie. Ale też nie ma znaczenia, jakie popełnił grzechy. Ponieważ Chrystus za wszystkie te grzechy umarł. To wszystko nie ma większego znaczenia, ponieważ Chrystus daje życie wieczne każdemu, kto Jemu zaufa. I tym samym pokazuje nam, że ratunek jest dla każdego. I jedynym warunkiem jest zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc nie ma innego sposobu na otrzymanie życia wiecznego, jak tylko zaufanie Bożemu Synowi. I to też jest wyraz ogromnej Bożej miłości do nas, że ratunek jest w Jezusie, przez wiarę w Niego. Wróćmy do tego człowieka na tej gilotynie, który jest unieruchomiony. Więc człowiek unieruchomiony nie jest w stanie zrobić nic. Więc gdyby Bóg wymagał od nas, żebyśmy cokolwiek zrobili, to i tak nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, ponieważ grzech nas unieruchomił. Dlatego Bóg w swojej łasce, swojej dobroci, swojej ogromnej miłości mówi, uwierz, zaufaj Jezusowi, a będziesz zbawiony, będziesz miał życie wieczne. Więc nie musimy w jakiś, w żaden sposób zasłużyć czy zapracować na ratunek. On jest, ten ratunek jest dostępny w tym momencie, można powiedzieć w tej chwili, dla każdego, kto to zaufa Chrystusowi, kto zaufa Bożemu Synowi. Zatem podsumowując, możemy powiedzieć, że Boża miłość do człowieka, jaką Bóg okazał, dając swojego jedynego Syna, jest ogromna. Bóg poprzez krzyż okazuje ogrom swojej miłości w ostatecznym ostrzeżeniu skierowanym do nas przez Jezusa Chrystusa. Bóg okazuje ogrom swojej miłości w tym, że Jezus jest dla nas naszym jedynym ratunkiem. Jezus umarł za nas na krzyżu, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Ale też ogrom Bożej miłości widać w tym, że Jezus jest ratunkiem dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Zaufanie Chrystusowi, wiara w Jezusa jest jedynym warunkiem otrzymania życia wiecznego. Więc to wszystko razem pokazuje nam, jak wielka, jak wspaniała jest Boża miłość do nas. Jak wiele Bóg dla nas zrobił, jak wyszedł nam, jak wyciągnął do nas pomocną dłoń, jak bardzo. Czy chwyciłeś się tej dłoni? Czy uchwyciłeś się wiarą Chrystusa, aby mieć życie wieczne? Bóg, dając nam swojego jedynego Syna, tak naprawdę daje nam samego siebie. W okolicach świąt zwykle śpiewamy kolęda, jedna z nich to zawiera takie imię Emmanuel. To jest imię Chrystusa, Emmanuel, tyle że dosłownie to by trzeba było powiedzieć Immanuel. A Immanuel oznacza co? Bóg z nami. Bóg z nami, więc w Chrystusie Bóg jest z nami przez Chrystusa. Kiedy Bóg dał swojego Syna, to daje siebie. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, jacy jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni i jak bardzo egoistyczni i chciwi jesteśmy, to Boży dar jest po prostu wyrazem, musi być wyrazem ogromnej miłości do nas. Bo gdybyśmy my chcieli, spojrzeli na samych siebie i chcieli pokochać, to prawdopodobnie byśmy tylko się odwrócili z obrzydzeniem, patrząc na nas samych. Więc Bóg okazuje nam ogromną miłość. Jesteśmy wielkimi grzesznikami, ale możemy powiedzieć, że Boża miłość jest dużo większa. Dużo, dużo większa. Trudno ją zmierzyć. Trudno ją ogarnąć. Ale ta Boża miłość jest wielka. Czy przyjąłeś tę miłość do swojego życia? Czy Jezus Chrystus stał się twoim Panem, twoim Zbawicielem? Czy zaufałeś Jemu? Czy poszedłeś za Nim, ufając Jemu, że On da ci życie wieczne, jeśli tylko uwierzysz w Niego? Amen.